Już prawie 4 minuty po godzinie 10. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam w tę, no zaskoczony, myślę, nie jeden szczecinianin był w tę śnieżną niedzielę w naszym mieście, chociaż no niestety mrozu nie ma, więc zastanawiam się, jak długo ten śnieg się utrzyma, ale na pewno na drogach należy zachować ostrożność. Tę ostrożność zachowali moi goście. Dojechali do studia. Witam bardzo serdecznie w kawiarence politycznej Stefania Biernat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od wtorku nowa przewodnicząca Szczecińskiej Rady Miasta. Myślę, że ten wątek będzie jeszcze okazja, żeby poruszyć w kawiarence politycznej. Radny Platformy Obywatelskiej Łukasz Tyszler. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I radny niezrzeszony przewodniczący Szczecińskiego SLD Dawid Krystek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I tak patrzę na moją prawą, bo tu powinna siedzieć jeszcze jedna osoba, bo mamy jeszcze jeden duży klub w Radzie, czyli bezpartyjni. To są radni wybrani z Komitetu Prezydenta Piotra Krzystka. No, siłą rzeczy bezpośrednie zaplecze prezydenta. Natomiast no, z 8-osobowego klubu nikt nie dotarł dzisiaj. Z różnych względów jedni nie mogli, inni nie odpisywali na SMS-y, inni jeszcze inni nie odzwaniali. Nie będę tutaj w nazwisk imion wymieniał. No trudno. Państwo będą mieli za to więcej czasu, a no nie usłyszymy głosu tych najbliżej, jak rozumiem, prezydenta, no ale jakoś sobie myślę z tym poradzimy, tak patrzę na was. Dobrze,
damy radę.
Zastanawiałem się, od czego zacząć i pomyślałem, że tak naprawdę w Radiu Szczecin my podaliśmy oczywiście informację o tym, że maszt Maciejewicza będzie usytuowany na Łasztowni przy biurowcu La Stadia, ale jakoś nie było jeszcze okazji, żeby porozmawiać, tak pokomentować ten temat. Co prawda w piątek teraz w rozmowie pod krawatem był zastępca prezydenta Krzysztof Szoska, powiedział, że wszelkie dyskusje już tego nie zmienią, maszt będzie stał tam i koniec. Ale zapytam was jednak, jak oceniacie tę decyzję prezydenta, bo najpierw mieliśmy temat masztu, no długo trwało, zanim w ogóle się okazało, gdzie on będzie stał, bo jak zniknął z tego swego pierwotnego miejsca przy trasie zamkowej, kilka lat w magazynie, po odnowieniu to było w bazie oznakowania nawigacyjnego bodajże na Wrocławiu. Leżał.
A maszt powinien stać.
Muzeum, czyli właściciel zabytku i miasto Szczecin tak się trochę przyrzucały, tak boksowały się delikatnie w tym temacie. 5 lat. No i mamy tę La Stadię. Dawid Krystek pierwszy się zgłasza tutaj.
Z tym masztem od samego początku, od kiedy został przekazany do renowacji, potrzebnej renowacji, bo wiemy, że ta renowacja była potrzebna, coś działo się nie tak i ja niestety tak wewnętrznie czułem, że władze miasta niekoniecznie są szczere od samego początku w kwestii, gdzie ten maszt zostanie po remoncie posadowiony. Ja chyba ze 3 czy 4 interpelacje w tej sprawie złożyłem, na etapie, kiedy ten maszt już był wyremontowany, a ten remont
trwały przecież konsultacje, panie radny.
Tak, bardzo długo trwały konsultacje. Radny Wieczorek, radny województwa też składał interpelacje do marszałka województwa, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Sam maszt jest własnością Muzeum Narodowego, które, czyli patrz, marszałka województwa, a teren, na którym maszt był posadowiony, jest własnością gminy miasto Szczecin. I niezliczona ilość naszych konferencji prasowych, apeli do pana prezydenta, czy też do marszałka, skutkował tak naprawdę niczym.
Nawet raz. No też ten temat podejmowaliśmy nieraz w Radiu Szczecin, oczywiście, były dyskusje w Radiu Szczecin na wieczór.
Bo to temat, który interesuje mieszkańców Szczecina, bo maszt Maciejewicza przez te chyba 27 lat, kiedy stał na wjeździe do Szczecina na trasie zamkowej, wpisał się w krajobraz tego miasta. Tylko ta przepychanka między, bo chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Prezydent mówił, że my nic nie możemy, maszt nie nasz. Marszałek województwa najczęściej ustami dyrektora Karwowskiego, zresztą tam też kiedyś taka polemika między mną a dyrektorem Karwowskim gdzieś na internecie się odbyła. Znowu dyrektor Karwowski mówił, my maszt oddajemy za darmo, tylko niech miasto na ten teren go
wskaże teren i go posadowi, że tak powiem. Tak.
I niestety mam wrażenie, że to jeszcze jak pan zastępca prezydenta Męc odpowiadał za gospodarkę tą taką przestrzenną w mieście, on od samego chyba początku nie był zwolennikiem posadowienia tego masztu w dawnym miejscu. No dzisiaj mamy decyzję, którą podjął pan prezydent, chyba wspólnie z Muzeum Narodowym, że ten maszt stanie przed La Stadią. Moim zdaniem to jest błędna decyzja. Oczywiście chcemy budować z masztowni taką morską czy wodną przestrzeń miasta. No mamy tam dzisiaj piękne bulwary. Będzie
i też Szczecinianie, jak to się mówi, zagłosowali nogami. Lubią tam przychodzić, tam jest, są tłumy.
Też lubię chodzić tam spacerować i myślę, że jak każdy z nas. Powstanie tam morskie muzeum.
Muzeum morskie, które
buduje tam marszałek województwa, ale jak rozmawia się z mieszkańcami, to 90% ludzi, z którymi rozmawiałem, uważają, że maszt powinien stanąć w dawnym miejscu. Oczywiście ja rozumiem argument pana prezydenta, że będziemy, o czym będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiali, o moście Kłodnym, tak?
Tak, tak, za chwilkę ten temat poruszymy.
Że most Kłodny w pewnym sensie i przebudowa tego wjazdu do Szczecina uniemożliwi posadowienie, ale my tego do końca nie wiemy, bo wie pan co, ja jestem radnym już prawie 8 lat. Ja tyle razy słyszałem od pana prezydenta czy od jego zastępcy, że nie da się, bo za 20 lat coś tam będziemy robili. Wie pan, może się okazać, że za 10 lat ten marsz znowu trzeba będzie wyremontować, tak?
Łukasz Tyszler, Platforma Obywatelska. No mówię, tak troszeczkę już sobie rozmawiamy sobie amuzą, przyznam szczerze, no bo decyzja zapadła, my tutaj tą rozmową tego nie zmienimy.
A ja bym taki pewny nie był. To znaczy tak.
Nie? Jeszcze będzie zmiana?
Znaczy, dlaczego tak mówię? Nie chodzi, znaczy tak, nie chodzi dokładnie o tą sprawę, chociaż czemu też nie? Przecież tak naprawdę decyzje podejmują ludzie i wiemy, że te decyzje są zmieniane. Działo się tak niejednokrotnie tylko u nas w Szczecinie. Po to się rozmawia, dyskutuje, wyważa pewne rzeczy, żeby ewentualnie móc zmienić swoje zdanie, jeżeli przyjmie się argumenty i jakieś sensowne wytłumaczenia.
Ja to myślę, jakie miałby pan właśnie argumenty?
Od samego początku, jestem przekonany, że od samego początku pan prezydent był nieszczery. To znaczy wtedy, kiedy ten maszt był oddawany do renowacji, już planował przeniesienie go w inne miejsce. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że już właśnie kilka lat temu powstał ten plan budowy mostu kłodnego, czy przeprawy na Łasztowni ogólnie rzecz biorąc, i wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazywały, że będzie potrzebna przebudowa właśnie w tej okolicy. I teraz to, co powiedział tutaj pan radny Krystek. My nie wiemy tak naprawdę, jak finalnie ten projekt tej przebudowy będzie wyglądał. Oczywiście są pewne założenia, ale w praktyce wygląda to często inaczej. Poza tym ten maszt oczywiście zajmuje pewną przestrzeń, natomiast wydaje się, że gdyby chcieć, to by można było go ustawić w podobnej lokalizacji, w podobnym miejscu na wjeździe do Szczecina. Nie chodzi o to, czy Łasztownia to dobre, czy złe miejsce, bo...
Ale też to było miejsce wskazywane przez środowiska morskie. Ja wspominałem tutaj Radio Szczecin na Wieczór, tę dyskusję pamiętam. Nie wskażę teraz konkretnej daty. Oczywiście można to znaleźć w naszym archiwum na radioszczecin.pl. Tam jest zakładka audycje, polecam gorąco. Wszystkim słuchaczom i państwu oczywiście także. I tam wypowiadali się, nazwijmy to umownie, przedstawiciele środowiska morskiego i ta Łasztownia się pojawiała, tak, właśnie jako ich sugestia.
No więc dlatego ja mówię, że to wcale nie jest powiedziane, że to jest zła decyzja, natomiast ja też jak gdzieś podpytuję, czy rozmawiam, powiem tak, większość mieszkańców, jak już tak zostanie zmuszona do tej odpowiedzi, no to właściwie moim zdaniem jest tak pół na pół. Znaczy jednym bardzo by zależało, szczególnie starszym mieszkańcom, żeby on wrócił na swoje miejsce. Ci, którzy są nieco młodsi, którzy właśnie może częściej chodzą na spacery albo na imprezy, które się dzieją na Łasztowni, mówią: Łasztownia, świetne miejsce, zwłaszcza, że ma powstać właśnie tam Muzeum Morskie, może Centrum Konferencyjne, takie miejsce reprezentacyjne, też jak się wjeżdża, to przecież widać. Także to nie o to chodzi, że to jest ogólnie fatalne rozwiązanie. Styl, w jaki pan prezydent to przeprowadza, jest fatalny. To, co powiedział tutaj pan prezydent Soska, koniec dyskusji, nie będziemy rozmawiać, decyzja już zapadła. No, decyzja też zapadnie w listopadzie, jak będą wybory.
I wtedy ten wątek też się pojawi w tej rozmowie.
Albo w październiku. Znaczy, no tak, no, w listopadzie będziemy na 100% wiedzieli wszystko. I prawda jest taka, że wtedy ta arogancja i taka buta może zostać ukarana, bo to nie o to chodzi, żeby czegoś nie zrobić, tylko trzeba podyskutować. Konsultacje są bardzo słabą stroną prezydenta Krzystka, wiemy to wszyscy. Nie potrafi rozmawiać z mieszkańcami. To, że nie potrafi z radnymi, to my mamy na co dzień. Natomiast to, że z mieszkańcami, swoimi przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami, to już gorzej.
Ale kolejną kadencję był wybierany na prezydenta, tak tylko ad vocem, że tak powiem, Stefania Bierna, Prawo i Sprawiedliwość, tak pani kiwała głową, kiedy mówił radny Tyszler o tym stylu konsultacji.
Tak, kiwałam głową o te konsultacje właśnie, bo proszę państwa, maszt stał 27 lat chyba, tak? 27 lat w tym miejscu. Wszyscy mieszkańcy byli przyzwyczajeni.
Na wieś, przy wjeździe.
Przy wjeździe, tak, bo to była taka wizytówka naszego morskiego Szczecina, tak? Portowego miasta, o może tak powiem, portowego miasta. Kiedy maszt zniknął stamtąd, ludzie się pytali, bo często do mnie były też pytania, kiedy maszt wróci na to miejsce. Teraz ludzie się pytają, dlaczego nie w to miejsce, a dlaczego na Łasztownię. Wiem, bo tutaj już było powiedziane i jeden mój kolega i drugi powiedział, że no most kłodny, że tam będzie też jakaś...
Tak, też mówił wiceprezydent Soska, tak, w piątek, tak, u nas w rozmowie pod krawatem.
To miejsce, no wiadomo, i Łasztownia, może i dobre miejsce, ale może można byłoby znaleźć inne miejsce, bo patrząc, wyjeżdżając ze Szczecina na ten maszt, to widzi się dźwigi, dużo tam jest dźwigów, gdzieś w tyle stoi, także, że on, nie wiem, czy on będzie tak pokazany, tak jak powinien być. Także konsultacje tutaj powinny być i konsultacje powinno się rozmawiać, żeby to i mieszkańcy czuli się mieszkańcami tego miasta i mogli powiedzieć tak, myśmy sugerowali, żeby tutaj, czy w tym miejscu, czy w tym miejscu.
Ale wiecie, no, nie ma przedstawiciela bez partyjnych, czyli prezydenta Piotra Krzyszka. Ja tu muszę trochę robić za adwokata diabła. Natomiast tak się zastanawiam, że przecież my jako reporterzy Radia Szczecin nieraz chodzimy, na przykład miasto ogłasza jakieś konsultacje, my, czy też inne media się tam pojawiają. No i często dochodzi do takich sytuacji, że przychodzi dosłownie garstka osób, więc oczywiście w teorii mówiąc o konsultacjach to wszystko brzmi bardzo fajnie, a w praktyce to już różnie z tym bywało, tak?
Dyskutować można... Adwokat diabła to występuje w procesie beatyfikacyjnym, a myślę, że my z pana prezydenta wszystko świętego nie chcemy robić. Natomiast ja powiem tak, oczywiście to wszystko prawda, tylko nawet jeśli nie radni są najmądrzejsi, nawet jeśli mieszkańcy miasta się tym nie interesują, to mamy w Szczecinie i chwała temu miastu za to, że wydaje takich ludzi, którzy znają się na architekturze, tej przestrzeni. Mamy znakomitych i zabierających głos i chcących mówić mieszkańców miasta, którzy po prostu się na tym znają. Wystarczyłoby pewnie zorganizować kilka spotkań, trochę to nagłośnić, porozmawiać o tym w mediach, zrobić może jakiś sondaż, spotkać się z mieszkańcami. Naprawdę możliwe też zresztą, że ta Łasztownia okazałaby się tym najlepszym miejscem. Tylko jakby to wyglądało, no zupełnie inaczej. To tak trochę jak w popularnym
Czyli żeby
żarcie.
Zrobić takie z tego trochę wydarzenie, tak? W życiu miasta.
Oczywiście.
Tak? I tego wam zabrakło.
To jest akurat taka przestrzeń, w której te konkursy, rozmowy z mieszkańcami, zachęcanie mieszkańców do tego poczucia obywatelskości są bardzo ciekawe i chyba daliby się w to wciągnąć, tak? Bo to nie są dyskusje polityczne, ale dyskusje o tym, jak wygląda
o naszym mieście,
ten ład w koło. Ja myślę, że akurat tutaj pan prezydent stracił tą szansę, a ustami swojego wiceprezydenta jak gdyby jeszcze docisnął kolanem drzwi i powiedziała teraz cisza.
Dawid Krystek, jeszcze ostatnie słowo.
Myślę, że najbardziej zadowolonym z posadowienia tego masztu w tym miejscu, gdzie proponuje prezydent Krzystek, będzie właściciel tego biurowca na stadion, bo każdy by chciał, żeby przed swoim biurowcem mieć taką wizytówkę Szczecina. Tylko ja się jednej rzeczy obawiam. Ten biurowiec jest naprawdę olbrzymi. Maszt tak naprawdę nie jest takim wielkim masztem i on na tle tego olbrzymiego biurowca naprawdę moim zdaniem efektu swojego nie będzie miał. I jedna rzecz. Wyobraźmy sobie sytuację, że w Gdańsku statek Soldek, którego zresztą portem macierzyńskim kiedyś był Szczecin, że zostanie przeniesiony w Gdańsku w inne miejsce. To by pana prezydenta Adamowicza w Gdańsku na taczkach wywieźli stamtąd.
Słuchajcie, padły też słowa w tej dyskusji dotyczącej masztu, padły słowa związane z Mostem Kłodnym. To może przejdźmy do tego tematu, bo właśnie prezydent Szczecina, taki profil na Facebooku, oficjalny profil prezydenta Piotra Krzystka, tam taka informacja, że staraniem również parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości 100 milionów złotych, czyli jak gdyby przesunięcie z listy rezerwowej na listę tą główną, to nie tylko budowa samego Mostu Kłodnego, ale również przebudowa całego układu drogowego. To jest, zresztą to zdaje się taki projekt jest tak naprawdę, że to jest dostęp do portu, że to są szyny tramwajowe, bo tutaj jak gdyby Unia na to patrzy przychylnym okiem. No tak, wy jako radni też głosujecie budżet. Nie wszyscy są za oczywiście tym budżetem, natomiast tam są tak zwane wieloletnie prognozy finansowe również. To się jak gdyby w pakiecie głosuje. Jak rozumiem, miasto ma te dodatkowe jeszcze bodajże 200 milionów, bo cała inwestycja chyba 350 milionów, 100 od państwa to już wiemy, 250 milionów, bo pojawiają się takie pytania, chociażby nasi słuchacze na profilu Radia Szczecin pytają, no dobrze, a czym miasto będzie miało tyle pieniędzy, bo dużo różnych inwestycji. Jak wy na to patrzycie jako radni? Stefania Biernat.
Więc tak jak pan redaktor powiedział, cała inwestycja ma kosztować 355 milionów, z tego co mi wiadomo. I nie dalej chyba jak wczoraj też czytałam ten wpis naszego pana prezydenta, ale ja również wiem od kolegów, że te pieniądze, dzięki właśnie staraniom parlamentarzystów, Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji przekazał. Także te 100 milionów
jest.
Te 100 milionów jest. W wieloletnim planie są tam o budowie mostu mówi się dużo, tak? Mówi się o budowie Mostu Kłodnego, żeby on był właśnie w tym miejscu. I projekt już jest wykonywany, bo to, co czytałam, to projekt jest wykonywany przez Biuro EGIS Polska. Chyba dobrze mówię, nie wiem, może tu koledzy mnie poprawią, bo może bardziej się znają. I ja już widziałam też i wygląd tego mostu. No, patrzyłam na poprzedni, kiedy był ten stary most i patrzyłam na ten. Ten jest porównywalny do szagla, bo on ma być na pylonie takim
Przynajmniej takie wizualizacje miasto pokazywało.
Jest. I tutaj wracając teraz, bo myśmy dyskutowali przed chwilą o maszcie, tu ma być cała ta infrastruktura, te wszystkie drogi też mają być remontowane, żeby łatwiejszy był dostęp do portu. I dlatego może tutaj to miejsce w tej chwili nie było brane pod uwagę.
Tak to wygląda. Jak wy oceniacie? Swoją drogą, to z kolei radna Małgorzata Jacyna-Witt krytykuje mocno, u siebie też na Facebooku odwołuje się wielokrotnie do mediów społecznościowych.
Kto, przepraszam?
Małgorzata Jacyna-Witt. Wielkie inwestycje tylko, a chodniki są krzywe w mieście. Tak w skrócie rzecz ujmując. No będzie ten most kłodny, wszystko na to wskazuje. Zresztą to jest inwestycja, której słyszymy od kilku lat.
Tak, tak.
Od przedstawicieli miasta.
Problem jak zwykle w Szczecinie polega nie na tym, że mamy brak pomysłów, bo mamy pomysły i faktycznie rodzą się i to zupełnie dobre pomysły, tylko z kwestią realizacji później tych pomysłów i tutaj niestety pan prezydent Krzystek razem ze swoimi służbami i tu niestety muszę podkreślić, że bardzo często nie dają rady jego wiceprezydenci. Tak jak mówię, no w piątek ta wypowiedź pana wiceprezydenta Soski wydaje mi się, że była bardzo nie na miejscu, taka arogancka, natomiast też pozostali wiceprezydenci, tutaj trochę dostanie się Prawo i Sprawiedliwości, bo sam pan Marcin Pawlicki jest bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem, natomiast no, dużo elementów, cała gospodarka komunalna podlega jemu i tu bardzo często też mamy problemy. Niestety, tak pan prezydent dobrał sobie ludzi. Ja się obawiam, że ta inwestycja, planowana dopiero na te 350 milionów, ten plan zresztą był sprzed 2-3 lat, więc wszystko poszło do góry, jak to się mówi, ceny pracy też, więc myślę, że to się skończy na co najmniej 400. Obawiam się tego, bo podchodzimy do tego cały czas jakoś tak bardzo dyskretnie, spokojnie, powoli. To się tak dzieje, tu mamy 100 milionów, w sumie brakuje nam ze 300. Wcale my tych 300 nie mamy, bo to nie są pieniądze miasta, tylko to są pieniądze nasze, mieszkańców miasta. Miasto swoich pieniędzy nie produkuje, ma je od Szczecinian, tak?
No, z podatku PIT.
Z podatku. W związku z tym są to nasze pieniądze. Czy nas stać? No, ja powiem państwu szczerze, no tak średnio nas stać. Znaczy, my musimy to dobrze zaplanować, jak to jest tak poważne przedsięwzięcie w rodzinie, na przykład zmiana mieszkania, tak? Albo, nie wiem, zakup bardzo drogiego sprzętu. No, trzeba to skalkulować. I tutaj obawiam się, że to jest tak trochę odkładane ciągle na kiedyś. Tu robimy projekt, to ładnie wygląda, faktycznie ten most pylonowy naprawdę świetnie, tam mają jeździć tramwaje, szerokie chodniki,
ścieżki rowerowe,
no i super, tylko ja się obawiam, że to jest takie trochę właśnie opowiadanie takich bajek. Bardzo bym chciał, żeby ten projekt został zrealizowany i wszyscy jako radni na pewno chcemy i staramy się, żeby to było zrobione dobrze, natomiast no widzimy, no jak to jest realizowane, no, chociażby temat stadionu Pogoni, który też jest bardzo drogim projektem i widzimy, jak to się toczy. Ciągle się nie możemy dowiedzieć, kiedy w końcu zacznie się, tam ktoś bije łopatę, ciągle są projekty, przebudowy, zmiany.
No chyba w tym roku będzie łopata, jeżeli chodzi o stadion.
Tak. Miejmy nadzieję.
No, mamy rok wyborczy też, to taka łopata dobrze brzmi.
W lipcu ma być przetarg ogłoszony, więc znając procedury jest to niemożliwe. No, jeśli przetarg zostanie w lipcu ogłoszony, no przynajmniej 30 dni musi wisieć, odwołania, moim zdaniem to jest niemożliwe.
No mamy chociażby sprawę tunelu w Świnouściu, tam trwają ta procedura odwoławcza.
Na przetargu wielkości 200-250 milionów wiadomo, że zawsze są odwołania, więc ja nie wierzę, że... Jeśli się uda go w lipcu ogłosić...
Na co z mostem kłodnym, panie radny? Dawid Krystek, SLD.
Widzimy jedno, że i to sami mieszkańcy Szczecina zadecydowali, tak jak wcześniej pan mówił, własnymi nogami, że Łasztownia staje się sercem miasta i w najbliższych latach ten proces widać będzie kontynuowany, bo coraz więcej mieszkańców Szczecina...
Coraz więcej imprez tam się odbywa.
W tym miejscu chce przebywać, coraz więcej imprez się odbywa i to jedno napędza drugie tak naprawdę. Odbywające się imprezy napędzają przychodzących ludzi i właśnie odwrotnie, skoro ludzie przychodzą, to znaczy, że warto tam robić różnego rodzaju imprezy. Więc dobrze, że to nie politycy mówią, że serce miasta będzie tu, tu czy tu, tylko sami mieszkańcy Szczecina, chcąc tam przychodzić, to serce miasta tworzą, więc warto w Łasztownię inwestować, zwłaszcza, że poza portem rybackim Gryw, tak zwanym dawnym portem rybackim Gryw, dzisiaj to są dwie inne spółki, kilkanaście hektarów na Łasztowni to są tereny miejskie, które są w zasobie gminy miasto Szczecin. I to w dużej mierze my decydujemy jako radni i jako prezydent, jak ta przestrzeń będzie wyglądała. Tworzymy plan zagospodarowania dla Łasztowni, gdzie określamy, co tam będzie. I most kłodny, bardzo ważna inwestycja, bo dzisiaj każdy z nas widzi, że jest problem z komunikacją na Łasztownie. Ten most jak najbardziej byłby potrzebny. I ta informacja, która się pojawiła wczoraj, że to dofinansowanie jest, to bardzo dobra decyzja i się cieszymy z tego powodu. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest dofinansowanie unijne. Wiem, że projekty, które my dzisiaj realizujemy jako Szczecin z dotacji unijnych,
są dofinansowane rzędu od 50 do 85%. To są te kolejowe inwestycje, które są najbardziej dofinansowywane. Ja dzisiaj tak naprawdę nie wiem, bo my wiemy jedno.
A jeszcze że... spalarnia. Zaraz o spalarni też
porozmawiamy. Ale spalarnia to jest kredyt tak naprawdę. My dostaliśmy dofinansowanie w dużej mierze do kredytu, ale i to było kilka lat wcześniej. To były trochę inne też programy. Ale jedną rzecz chciałem powiedzieć. My dzisiaj wiemy, że projekt mostu Kłodnego i całego tej przebudowy tego dostępu drogowego przeszedł z listy rezerwowej na listę główną. Czyli ja rozumiem, że my otrzymamy dofinansowanie unijne do tej inwestycji po prostu. Mhm. Ale co z pozostałą kwotą 250 milionów złotych? My oczywiście wiemy, że most Kłodny to jest zdefiniowana potrzeba Szczecina. Jest wpisana w wieloletnią prognozę inwestycyjną miasta, ale to dalej brakuje 250 milionów. Więc my nie mówmy, że otrzymaliśmy 100 milionów dofinansowania, my zostaliśmy, nasz projekt został wyżej oceniony, niż był oceniony jeszcze jakiś czas temu. Po prostu weszliśmy na listę główną, że dostaniemy dofinansowanie unijne, ale to dalej jest tylko 100 milionów, tak, więc tutaj
no, zakładam, że pieniądze się znajdą, te 250 milionów.
I do parlamentarzystów o jeszcze większy lobbying, tak aby faktycznie tą dotację dostać. Bo co innego jest, tak jak szpital jeden czy drugi dostaje dotację z ministerstwa, tak? To jest konkretna dotacja, tak? Nie wiem, szpital w Zdrojach na Pomorzanach 60 milionów, szpital w Łodzi 400 milionów, tak? I to jest żywa gotówka, którą się dostaje. Ale my tutaj tak naprawdę na razie weszliśmy z listy rezerwowej dofinansowania projektu na listę główną. To dobrze, tak? Ale trzeba zabiegać o kolejne środki, bo dzisiaj będzie problem, żeby tą inwestycję udźwignąć.
Ale to już jest sukces. Jest sukces i starania parlamentarzystów, tak. Że z listy rezerwowej na listę główną.
Oczywiście,
i podejrzewam, że parlamentarzyści nie spoczną, bo dlatego, że Szczecin do tej pory, proszę Państwa, tak...
Pani radna, to od razu zapytam, bo pani z Prawa i Sprawiedliwości, to może są jakieś najświeższe informacje, tak pani mówi, że nie spoczną, no to słuchamy.
No będą się starać dalej, dlatego, że zależy bardzo przecież nam wszystkim na naszym Szczecinie, na tym, I dużo w tej chwili już się robi, o odbudowie stoczni mówimy tutaj o tym naszym portowym mieście. Także na pewno, ja wiem, że chyba był przewidziany termin zakończenia tego mostu kłodowego 2020, o ile się nie mylę, to możliwe, że jeszcze jakieś dofinansowanie.
Niby dwa lata na tą budowę. Ja powiem tak, Szczecin ma ogromny potencjał, który faktycznie nie jest wykorzystywany. Naprawdę ogromny. To porównanie, o którym powiedział przed chwilą radny Krystek. Pamiętam te fanfary i świetnie, naprawdę ja się bardzo cieszę, że SPSK 2, czyli Szpital Kliniczny numer 2 na Pomorzanach, otrzymał 60 milionów złotych dotacji. To są bardzo duże pieniądze. Natomiast jeżeli czytam po kilku dniach, że jakby z tej samej puli dotacyjnej szpital w Łodzi dostaje 475 milionów, to powiem szczerze, jak to przeczytałem, to dwa razy czytałem,
zabolało.
No uważam, że mamy większy potencjał tak naprawdę rozwoju.
Radny Łukasz Tyszler, też dyrektor szpitala w Zdrojach, więc stąd ten temat.
Natomiast to pokazuje też skalę tego, ile my jeszcze mamy do zrobienia. I z pewnością szczecinianie powinni o to zabiegać. Najbardziej prezydent miasta. No naprawdę jest najbardziej rozpoznawalną osobą. Ja mówię to zupełnie skromnie. I nie mam pretensji. Mieszkańcy często nie wiedzą, kto jest radnym w mieście. Natomiast prezydenta rozpoznają naprawdę lepiej. Uważam, że prezydent jest osobą, która powinna najmocniej lobbować i zabiegać, zachwalać, pokazywać możliwości. I ja żałuję bardzo, że to się nie udaje. Pan prezydent też nie korzysta wielokrotnie z tych możliwości i nie wykorzystuje, że tak powiem, osób, które mogłyby stawać się ambasadorami Szczecina, a to źle.
To może już zamknijmy temat inwestycji, rozmawialiśmy o moście Kłodnym, ja wspomniałem spalarnię, to może przejdźmy do tego punktu, bo tak, we wtorek była informacja pana prezesa spółki ZUO, czyli Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, bo tak się oficjalnie ta nasza spalarnia nazywa, ekogenerator, też taka nazwa jest używana, również prezydent Piotr Krzystek we wtorek na sesji, a i w środę u nas w rozmowie pod krawatem odpowiadał bardzo długo, bodajże 17 minut na ten temat rozmawiano.
I czy, to dłużej niż na sesji.
Czy was te wyjaśnienia satysfakcjonują? W skrócie powiem tylko, że jak mówił pan prezes, jak mówił pan prezydent, chociaż to tam do szczegółów, w szczegółach jeszcze są pewne problemy, to w ogóle wszystko jest okej, spalarnia działa i nie ma z tym żadnego problemu, jest podłączona do sieci, będzie sprzedawała prąd i ciepło do sieci, wszystko będzie dobrze, jest na dobrej drodze, tak można to ująć. Z kolei na sesji były takie zarzuty, że no nie ma żadnego informacji, no więc mamy te informacje teraz. Czy wy jesteście usatysfakcjonowani? Dawid Krystek.
Znaczy ja ubolewam, że i prezydent Krzystek, i pan prezes Lachowicz bardziej rozmowni są w programach telewizyjnych, w audycjach radiowych, czy na konferencjach prasowych,
Może mamy większą siłę przekonywania.
Może tak, bo ja oczywiście słuchałem rozmowy pana prezydenta bodajże w czwartek pod krawatem.
W środę.
I no, mówił dłużej i ciekawiej na temat spalarni niż na sesji Rady Miasta. Podobnie pan prezes Lechowicz na konferencji prasowej po sesji. Znaczy, oczywiście żarty już zostawmy z boku. Jeśli pan prezydent twierdzi, że z tą spalarnią jest wszystko w porządku i ufa prezesowi Lechowiczowi, to ja trzymam kciuki, żeby tak było naprawdę. Bo nie byłoby, straszna rzecz by się stała, gdyby się okazało, że ta inwestycja nie została ukończona w terminie, grozi nam zwrot tej dotacji w kwocie tam 250 ponad milionów złotych. Byłaby to tragedia dla Szczecina, bo byśmy przez kolejny rok nie rozmawiali o tak naprawdę żadnej inwestycji dla Szczecina, tylko jak znaleźć pieniądze na zwrot tej dotacji. Jeden zasadniczy, kardynalny błąd popełni pan prezydent, że przez prawie miesiąc czasu milczał w kwestii zakończenia tej inwestycji.
No, media, w tym oczywiście Radio Szczecin, my zbadaliśmy, sprawdzaliśmy, co się dzieje.
No, ale nie mieliście odzewu z drugiej strony, tak? To był taki głuchy telefon troszeczkę. Pan prezes Lechowicz też bardzo dziwnie się w ostatnim miesiącu zachowywał. Jego rzecznik prasowy jeszcze gorzej, bo rano mówił co innego, a po południu mówił również co innego. I to
tak, to była taka sprawa, że rano słyszeliśmy, że nie działa spalarnia, po południu słyszeliśmy, że działa.
No wie pan, zawsze w ciągu tych 6 godzin między porankiem a południem mogła zacząć działać, tak?
Można ale włączyć oczywiście włącznik.
Dokładnie, więc ale to taka troszeczkę była, ten dialog z opinią publiczną był troszeczkę niepoważny, tak? Pan prezydent, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, żeby nie snuć tych spekulacji, które my dzisiaj snujemy, no bo jeśli nam takie bajki się troszeczkę opowiada przez miesiąc czasu, no to my też się zastanawiamy, czemu tak się dzieje, że nam takie rzeczy opowiada się, czemu dziennikarze nie są wpuszczani, czemu my radni nie możemy zostać tam wpuszczeni.
No teraz
czemu
już miasto rozsyła takie zaproszenia.
Czemu prezes nie przychodzi na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. I to wszystko to jest taka napędzający się ciąg spekulacji. Pan prezydent Krzystek 28 grudnia ubiegłego roku wspólnie z prezesem Lechowiczem powinien zawołać konferencję prasową, pokazać to, co nam powiedział na konferencji prasowej, to, co powiedział w radiu, że 28 grudnia 2017 roku zostało wystawione pozwolenie na użytkowanie tego obiektu i powinien na konferencji prasowej ten dokument pokazać i byłaby sprawa załatwiona.
I tę promesę od URE.
I promesę od URE też.
Urzędu Regulacji Energetyki.
Dokładnie. A my tak naprawdę do dzisiaj i tej promesy nikt nie widział, ani tego pozwolenia na użytkowanie nikt nie widział.
Ale zdaje się, że prezes Lechowicz już przyjdzie na komisję radnych. Tak, zdaje się, że ma przyjść z dokumentami. Super. Stefania Biernat, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, ponieważ tutaj, tak jak mój poprzednik powiedział, przez miesiąc czasu były wątpliwości, były opowiadane bajki, działa, nie działa. Ludzie tak właśnie no, nie wiedzieli, co tam się dzieje, bo inna odpowiedź czy pytanie było rano, inne było wieczorem, to co tutaj powiedział przedmówca. I dlatego nasz klub wystosował pismo do wówczas pani wiceprzewodniczącej Grażyny Zielińskiej, żeby wprowadzić na sesję informację, żeby na sesję przyszedł pan prezes i żeby pan prezydent
powiedział. I to się wydarzyło we wtorek.
I tak. To się właśnie wydarzyło we wtorek, bo pan prezes nie przychodził na komisję, był zapraszany. I we wtorek to się wydarzyło i była informacja. Była informacja, poprosiłam, żeby każdy klub wypowiedział się, no i niezrzeszeni też mogli zadać po krótkim pytaniu. Czy na wszystkie pytania otrzymali odpowiedź? Nie na wszystkie, ale pan prezydent obiecał i pan Marek Duklanowski, przewodniczący komisji, obiecał, że najbliższa komisja, może za tydzień, może za dwa, będzie właśnie zwołana na temat, żeby te wszystkie pytania, na te wszystkie pytania pan Lechowicz odpowiedział, ewentualnie, żeby pokazał też te umowy, o których mówił, że te umowy są dostępne i będzie można je zobaczyć i przeczytać.
No tak? Bo to też jest, musielibyśmy zacząć wchodzić w szczegóły. Chodzi tak. O jakiś opęknięty zbiornik w tak. Oczyszczalni i to zostało potwierdzone, że, przy czym, że ten zbiornik został załatany, został zamówiony nowy, tak. Jest jak problem, miał być jakoby z tak zwaną instalacją do odżużlowywania, o ile dobrze wytłumaczyłem. Także no tutaj moglibyśmy też dyskutować tak. Jeszcze.
A poza tym ja jeszcze tylko dodam, ponieważ pan Lechowicz właśnie nawet w kontaktach z państwem, z radiem, czy mówił co innego, jego rzecznik mówił co innego. Ja uważam, że prezes i rzecznik powinni usiąść, co jakiś czas się spotkać i powiedzieć, słuchaj, to i to mamy zrobione, to i to trzeba jeszcze zrobić i o tym mówmy. A nie, żeby każdy mówił co innego.
Łukasz Tyszler, Platforma Obywatelska, czyli tak z tego, co tu mówiliśmy, no tak, między grudniem, kiedy były oficjalne informacje, że jakoby spalarnia została oddana, między grudniem a styczniem, no nie było żadnej informacji tutaj, jak gdyby ten największy.
Pierwsza podstawowa sprawa i znowu inwestycje. Dobrze wiecie państwo, że spalarnia jest opóźniona, czy mamy opóźnienie w oddaniu. Ona już powinna od roku funkcjonować. W związku
no tam tutaj... zszedł główny no, wykonawca z placu budowy.
To 2,5 roku.
Ale tak. Pełna zgoda, tylko mówmy już końcowo o
faktach. A już prezes Lachowicz, tylko wejdę w słowo, mówił oficjalnie, że prawdopodobnie Mostostal zrobił to specjalnie, że oni sobie zdali sprawę, że oni nie podołają temu zadaniu.
Słowa. Znaczy, proszę państwa,
no ale tak. Sprawy są w sądzie, więc nam zobaczmy,
będą
co są.
Będą w sądzie tak, dopiero.
Tak. I to raczej z powodu tego, że to Mostostal skarży miasto, a nie miasto Mostostal.
Znaczy miasto, znowu, przepraszam, tylko tak, żeby wyjaśnić, prezes Lachowicz tłumaczy, że on musi najpierw zamknąć inwestycje, wszystko popodliczać i dopiero wtedy może wnieść roszczenia. I na pewno to zrobi. Mówił, że 160 milionów złotych. O takich pieniądzach się.
Mówił rano, że nie działa, mówił po południu, że działa, mówił, że pokaże.
Czy tak, pan tak trochę sceptycznie?
Wie pan co, no, ale ja posługujmy się faktami. Znaczy, to już trzeba być właśnie dość precyzyjnym. Jeżeli nie mówmy już o tej całej technologii, bo ja też powiem szczerze, że zgłębiałem to dość długo, to są trudne tematy jakieś technologiczne. Włosi to robią, tam oddają kolejne procesy technologiczne. To faktycznie rozumiem, nie wcinam się w to, możemy to obserwować, patrzeć. To jest robota inżynierów. Natomiast problem polega na tym, że my właśnie ciągle coś słyszymy albo nie słyszymy, bo tak jak tutaj była też mowa o takim miesięcznym wyciszeniu tematu, to znowu teraz mamy, że tak powiem, taką aż orgię słowną, bo właściwie co chwilę słyszymy coś nowego, jak wspaniale działa. Te 17 minut, o których pan wspominał, pana prezydenta tutaj opowiadającego.
W rozmowie pod krawatem w Radiu Szczecin.
No, po prostu rewelacja. Więc tak, tu siedzimy cicho i się nie odzywamy, a za chwilę wręcz jest aż nieprzyjemne, jak tylko mówi się o tym, jak to świetnie działa. Problem polega na tym, że ja w te słowa nie wierzę. Ja chcę faktów. Obawiam się mniej, może teraz, o tą dotację, ale jednak obawiam się o to, że coś jest na rzeczy, bo gdyby było tak cudownie i wspaniale, to pewnie nie byłoby tej ciszy, mielibyśmy wszystkie dokumenty, nie byłoby w ogóle mowy w mediach o jakimś problemie, wręcz odwrotnie, fajerwerki, przecinanie wstęg, tam byśmy wszyscy jeździli.
Fakt, oficjalnego przecinania wstęgi nie było.
Państwo by kręcili tam materiały.
Oczywiście, zapraszamy na nasz serwis, RS News.
Natomiast prawda jest taka, że tak się nie dzieje. A dlaczego tak się nie dzieje? No, powiem tak, panie redaktorze, gdyby pan wybudował nowy dom, mówił pan nam wszystkim w koło, jak jest piękny, wspaniały, jakie pan ma nowoczesne urządzenia, znakomity, nie wiem, punkt, w którym pan gra w swoje gry komputerowe ulubione. Tak? Wszyscy byśmy chcieli go zobaczyć. Tak. Kącik fotograficzny i tak dalej. Super. I wszyscy byśmy chcieli pewnie to zobaczyć. Pan by nas mówił, że zaprosi, a ciągle nas nie zapraszał. To w końcu zaczęlibyśmy się drapać w głowę i zaczęli się zastanawiać, czy pan redaktor tak ma, czy tylko opowiada, że pan ma. W związku z tym ja dlatego mam te wątpliwości. Jak każdy chyba normalny człowiek, zwłaszcza, że jesteśmy bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, bo jako radni mamy obowiązek czuwać nad finansami, pytać, dopytywać. To, że są, obiecał pan Lachowicz z panem prezydentem, że teraz na komisji w końcu się pojawią, no to jest ich obowiązek, to jest obowiązek tak naprawdę, żeby być na tych komisjach. To żadna łaska i to jest trochę tak, że pan prezydent zamiast powiedzieć jak jest i wtedy nie byłoby z tym kłopotu, bo byśmy to przyjęli, przełknęli, może trochę pogadali o tym, ale jednak pomagali w rozwiązaniu problemów, to udaje, że jest dobrze. I ja mam taką obawę, bo oczywiście to jest tak, że jak auto ma 4 koła, jedno jest zepsute, no to auto nie jedzie.
Ale 3 dobre są.
Można to sprzedać.
Szklanka jest do połowy pełna.
Można powiedzieć,
trzeba
że skoro...
optymistyczne nastawienie do życia.
Skoro jedno koło jest zepsute, to całe auto jest do...
do bani.
Bani. Albo powiedzieć, ale 3 są dobre, tak jak mam powiedział. I ja bym wolał tą prawdę.
To w nawiązaniu do kultowego dobre, kabaretu tak jeszcze jest, z dawnych lat.
Tak jest. Że 3 mamy dobre, jedno lekko niedopompowane, ale nie zagraża to w przyszłości, że auto nie pojedzie. I ja bym był naprawdę spokojny. Wiedziałbym, że nikt mnie nie oszukuje, nie kręci, nie próbuje przeciągnąć czegoś w czasie, że jeszcze zdążę tam coś właśnie wymienić, zamienić, zrobić. Po co to? To są nasze wspólne pieniądze. 750 milionów złotych. Proszę państwa, kolosalne pieniądze. Powinniśmy być pewnie dumni, a tak zastanawiamy się, dyskutujemy i po co.
Ale tak jeszcze tylko podsumowując, a propos tego zaproszenia, o którym pan mówił, no to zaproszenie przyszło, tak? Też było takie tłumaczenie ze strony miasta, że wcześniej tam był wykonawca, ci Włosi, którzy kończyli spalarnię, w te zło jeszcze tego oficjalnie nie przejęło, teraz od 1 lutego już przyszło też do naszej redakcji na Newsroom chociażby takie pismo oficjalne z miasta, że zapraszają grupy, nie wiem, dzieci, młodzież, kto tam tylko chce przyjść. No zakładam, że wy w grupie jako radni też chyba dostaniecie zaproszenie.
Po przedszkolu numer 3.
Jeszcze nie dostaliśmy.
I najbardziej też dziwne są wypowiedzi pana prezydenta, no bo jeśli my jako radni, nie mając informacji, co tam się dzieje w tej spalarni, dopytujemy, jeśli się nie udaje dopytywać za pośrednictwem formalnego kanału, jakim jest interpelacja i zapytanie radnego, dopytujemy za pośrednictwem mediów, no to pan prezydent mówi w radio, mówi w telewizji, no, że tutaj radni chcą sobie kapitał polityczny zbijać na tym nieszczęściu, czyli na spalarni.
No, obiektywnie rzecz biorąc, mamy rok wyborczy, wiecie.
Oczywiście, no. Wie pan, to teoretycznie radny...
Zawsze jesteśmy tuż przed wyborami, albo tuż po wyborach, za chwilę.
Czyli teoretycznie żaden radny nie powinien dopytywać, że, a później opinia publiczna i dziennikarze mówili, no ale wy jako radni nie dopytywaliście, że się nie interesowaliście tym, co się dzieje w tym miejscu. Jedna rzecz jest, o której my się dowiedzieliśmy tak naprawdę we wtorek, i to też nie dowiedzieliśmy się z sali sesyjnej, tylko z konferencji prasowej pana prezesa, którą mogliśmy odsłuchać w radio czy obejrzeć w telewizji, to, że ta inwestycja znowu o 30 milionów jest droższa, co też jest dosyć istotnym faktem. Oczywiście pan prezydent w środę tutaj w tym studio tłumaczył, że te 30 milionów zostanie pokryte z tej kwoty należytego wykonania, którą miasto zajęło. No bo Mostostrad zszedł z placu budowych, pewnie 5% była kwota należytego wykonana, wpłacana w gwarancji bankowej, czy w zabezpieczeniu ubezpieczeniowym. I okej, my dzisiaj jako miasto tą gwarancję zajęliśmy, taka jest procedura prawna, tylko to, czy te 30 milionów Szczecinowi się należy, to o tym dopiero zdecyduje sąd. Więc dzisiaj tłumaczenie, że zajęliśmy kwotę należytego 30 milionów i mamy pokrycie, to jest troszeczkę nadużycie, tak? Bo tak naprawdę o tym się dowiemy za rok, za dwa, kiedy sąd zdecyduje, czy gmina miasto Szczecin w tym sporze miała rację, czy Mostosta. Ja chciałbym, żeby racja była po stronie miasta i każdemu z nas na tym zależy.
Tak jak mówię, prezes Lachowicz mówił o roszczeniach rzędu 160 milionów, ale tłumaczył, że no nie, jeszcze tych roszczeń nie ma w sądzie, ponieważ właśnie czeka formalnie na zakończenie inwestycji. No dobrze, to jeszcze jedna inwestycja, to tak jak my siedzimy tutaj wzdłuż Alei Wojska Polskiego, tak się obrócę mniej więcej, o tak po skosie, tam kawałek dalej jest willa Lęca, 17 milionów złotych, pojawiło się takie ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, 17 milionów miałoby kosztować odremontowanie
tak,
willi Lęca,
około 17 milionów
i to uchwalając wieloletnią prognozę finansową również zgodziliście się na to.
Panie redaktorze, o ile mogę zabrać głos, ponieważ jestem w Komisji Kultury i to już od kilku lat po prostu ta willa, już żeśmy niejednokrotnie...
od wielu lat.
Niejednokrotnie już tam byliśmy, widzieliśmy, wiemy, jaka to jest perełka. To jest naprawdę perełka, bo to jest piękna willa.
To będzie perełka, pani radna, tylko trzeba...
Tak, to będzie teraz brylant. Jak będzie wyremontowana, to będzie już oszlifowany brylant. Ale najpierw miasto przeznaczyło niecałe 14, bodajże tam 13 z groszem milionów, ale wykonawca, bo trzech wykonawców się zgłosiło. Wiadomo, że to jest zabytek, musi mieć uprawnienia nie tylko budowlane, uprawnienia konserwatorskie, projektowania, to wszystko, musi mieć te uprawnienia. I to jest praca żmudna i pracochłonna. A poza tym znamy też teraz rynek, jaki jest wykonawców, prawda, w tej chwili się szuka. I wykonawca, który się zgłosił, to bodajże 3 miliony więcej. Także trzeba było znaleźć te 3 miliony więcej i w tej chwili jest około 17 milionów.
A można by się, pani radna, to dobrze, że pani jest w Komisji Kultury, być może będzie szansa właśnie, żeby coś powiedzieć więcej na ten temat, być może przedstawiciele miasta czy urzędnicy mówili o tym, no bo pytanie za 100 punktów. Wydamy 17 milionów, odremontujemy i co
ja jeszcze
tam
nie skończyłam,
powstanie?
Właśnie chciałam powiedzieć, ponieważ tam będą i sale konferencyjne, tam będzie sala multimedialna,
dodajmy,
chyba tam będzie tak...
przedsięwzięcia kulturalne ala Dom Kultury, powiedzmy,
tak,
to
tak.
Zawsze wymaga
tak.
dofinansowania miasta. To nie będzie tak, że to się będzie finansować.
Tak.
No, powiedzmy szczerze.
Tak. I to, co ja właśnie mówiłam o tej perełce, przecież tam są piękne balustrady, piękne są balkony, piękny jest pokój mauretański. Przecież no, my możemy się pochwalić
stropy,
tym, tak?
Tak?
Ozdoby,
rzeczy.
To wszystko, to jest wszystko piękne. I to będzie wyremontowane. I teraz należałoby zadać pytanie, jaki pomysł ma miasto na ten budynek? Bo my nie wiemy do tej pory. Kto będzie i co tam będzie w tym budynku. Więc to nas nurtuje, to pytanie. Jaki pomysł miasto ma na ten budynek? Bo będzie wyremontowany, będzie piękny, będzie cacko, ale jaki pomysł?
No to oczywiście w przeciągu kilku lat, bo to zdaje się, że najpierw prace projektowe, to nie jest tak, że cała kwota
tylko
jest zapisana.
Panie redaktorze, to jest znowu to, bo poruszyła to pani przewodnicząca Stefania Biernat, ten sam problem mamy nieustannie. Nie bardzo wiemy, tak? Dopytujemy, pytamy i nie bardzo wiemy. Ja powiem tak, i znowu się odwołam do takiego może przyziemnego przykładu. Czy ktoś z nas rzuciłby się do remontowania swojego domu, gdyby nie wiedział po co, na co i do czego ma służyć ten remont? Znaczy, samo odświeżenie ścian rozumiemy. Nie zmieniamy funkcji, odmalowujemy ściany, Oj, tam trzeba będzie dużo więcej.
Natomiast problem w tej willi jest taki, że tak naprawdę to jest generalny remont. I przy okazji tego remontu można oczywiście wprowadzić pewne udoskonalenia, już nowe technologie.
No właśnie, pod kątem konkretnej ewentualnie instytucji, jakby ta miała działać.
Zdecydowanie tak. Zrobienie tego po to, żeby później zastanowić się, co zrobić, to się skończy tym, że cokolwiek byśmy tam nie zrobili, czy będzie to miejskie, czy to będzie wydzierżawione, no cokolwiek, to będzie wymagało kolejnych jakichś prac dostosowawczych. Jeżeli to będzie miejskie, to będzie to taki remont, czy tam jakieś zmiany po remoncie, co oczywiście są dodatkowe koszty, które pewnie można by było zrobić już teraz. Ja myślę, że zdecydowanie...
Żeby dostosować do funkcji, jaka tam ma być. Tak.
Przecież to jest strata pieniędzy. No naprawdę nikt z nas by tego nie zrobił sobie w domu, więc dlaczego my w swoim domu w Szczecinie robimy takie numery z takimi, bo tu już nie będę powtarzał, bo pani przewodnicząca już o samej willi, jej uroku powiedziała, tak, faktycznie w swoim miejscu. Brylant to będzie, bo teraz to diament, jak go szlifujemy, będzie brylantem, to prawda, tylko żebyśmy wiedzieli, co my z tym brylantem chcemy zrobić.
Gdzie go chcemy ten brylant wprawić, w jaką oprawkę na przykład. Dokładnie. Dawid Krycek, SLD, ja tylko jeszcze wyjaśnię, być może ktoś ze słuchaczy teraz włączył kawiarenkę polityczną, to tylko przypomnę, że nie ma przedstawiciela bezpośredniego zaplecza prezydenta Chrzystka, nie ma nikogo z klubów bezpartyjnych, bo no nikt nie przyjął zaproszenia. I Dawid Krystek, SLD, Willa Lęca.
Ta kwota, o której mówimy, 17 milionów złotych, to kwota olbrzymia. I my tak naprawdę jesteśmy w pewnym sensie zakładnikami tego procesu inwestycyjnego, który w Polsce się dzieje od 2007 roku. No, takich kwot na inwestycje nigdy nie było. A proces, jaki w Polsce nastał inwestycyjny, można porównać do lat 70., gdzie budowano naprawdę mieszkań, dróg i fabryk bardzo dużo. I dzisiaj widzimy, że te ceny, które są na przetargach miejskich w całej Polsce osiągane przy właśnie robotach takich drogowych, ale przede wszystkim ogólnobudowlanych, to są kwoty olbrzymie. Bo dzisiaj widzimy, że przedsiębiorcy wolą budować komercyjnie mieszkania, tak?
Prywatnie,
bo zawsze łatwiej się dogadać między dwoma przedsiębiorcami. Każdy wie, że przetargi czy zamówienia publiczne miejskie od instytucji państwowych są bardzo trudne. Trudne później relacje, które bardzo często kończą się w sądzie. Bo jeśli my dzisiaj budujemy willę Lęca, czy remontujemy za 17 milionów, dla porównania też budujemy, bo tu już jest po przetargu, szkołę na Warszawie, tak, gdzie budujemy szkołę za prawie 60 milionów złotych, 11 tysięcy metrów. To wychodzi 5 tysięcy złotych za metr. Porównajmy. Cena mieszkania nowego dewelopera w Szczecinie to jest od 4200 za metr. A tutaj za szkołę, która jest dużo prostsza w budowie, płacimy tyle. I zgłasza się w przetargu tylko jeden wykonawca. To też pokazuje coś, tak, że albo my dajemy obostrzenia tak duże, że ta konkurencyjność nie jest tak bardzo wymuszana między przedsiębiorcami, albo po prostu duże firmy unikają zamówień publicznych organizowanych przez miasto. Oczywiście mam nadzieję, że ta willa Lęca zostanie wyremontowana, że zwiększając kwotę ten drugi przetarg się powiedzie. I mam nadzieję, że radni Komisji Kultury wspólnie z panem prezydentem wymyślą koncepcję, jak ten teren zagospodarować, jak ten budynek zagospodarować. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim odbędzie się twórcza debata środowisk kultury szczecińskiej, no które swoje propozycje zgłoszą, bo to oni w głównej mierze powinni nakreślić, co w tym budynku powinno się znaleźć, jaka działalność kulturalna w tym budynku powinna się odbywać.
A może wy jako Komisja Kultury, zwracając się do Stefanii Biernat, wspominała pani, że tam jest, być może wy jako radni powinniście zainicjować taką dyskusję między...
No na pewno przewodniczący będzie na ten temat komisję prowadził, bo też były różne zdania w naszej komisji, bo na przykład kolega Stankiewicz chciał, żeby tam jakieś muzeum było, pogodna czy coś, no ale to musi być.
Mamy
szczerze,
też taką informację, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, zdaje się, wysłał pismo w sprawie willi Lęca do miasta, że byliby zainteresowani przyjęciem, ale to też taka bardzo niezobowiązująca, jak rozumiem, sytuacja.
Ale to powinno być już wcześniej, panie redaktorze, bo teraz jeżeli to, co tej koledzy też mówili, przecież powinniśmy wiedzieć, czy sale konferencyjne jakiej wielkości, co tam jeszcze, te multimedialne, czy biblioteka, czy nie biblioteka, czy jakiś tam... no nie wiem, sala wystawowa czy coś, no to powinniśmy wiedzieć, prawda?
Ja bym zdecydowanie zapytał środowiska, bo, znaczy tak, chyba nie mamy wątpliwości, że miejsce to powinno być takim ośrodkiem kultury, tak nazwijmy. Więc jeżeli tu już się zgadzamy, a zgadzają się z tym pewnie też i mieszkańcy miasta, bo zawsze ta funkcja tam była prowadzona, to w tym momencie oddajmy głos ludziom kultury,
przecież, tak.
Osobom, które są zaangażowane także w mieście za te procesy, oczywiście też radnym, i przeprowadźmy te konsultacje, tą dyskusję, tą burzę mózgów, jak się czasami mówi. Siadamy i myślimy. Oczywiście z tego powinny pojawić się różne projekty, pomysły, które później powinny zostać omówione. No tak się robi wszędzie, w normalnych sytuacjach. Tutaj myślę, że my jako radni też nie dopuścimy do sytuacji, że znowu ktoś zadecyduje, pan prezydent, i powie koniec dyskusji, bo jest powiedziane. Bo to są...
No ale z masztem tak się stało.
No i dlatego chyba tutaj na antenie możemy tutaj wspólnie powiedzieć, że jak gdyby tego dziecka w brzuch sobie nie damy wsadzić, dlatego że to, no to już byłaby kpina, dlatego że no są potrzeby tak i tak naprawdę możliwości jest wiele, więc wykorzystajmy ten moment, tą sytuację do tego, aby to było zrobione porządnie i dobrze. Jest szansa.
Zostało nam 9 minut, jeszcze na koniec polityka, czyli wracamy do tematu Stefania Bierna, Prawo i Sprawiedliwość, od wtorku przewodnicząca Szczecińskiej Rady Miasta, 17 do 13 w tajnym głosowaniu, poparcie Prawa, oczywiście Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz bezpartyjnych. Ja Dawida Krystka może zapytam, bo pan jest radnym zrzeszonym, SLD nie ma klubu w Radzie, więc pan tak troszeczkę z boku to wszystko obserwuje. Może wyjaśnijmy w ogóle...
Dlaczego z boku tam?
No tak powiedzmy z pewnego dystansu.
Dlaczego z boku?
Mikrofony troszeczkę mnie zasłaniają.
Ja tak się zastanawiam, o co w ogóle, wyjaśnijmy może słuchaczom, co to jest taka ważna, oczywiście oprócz kwestii jak gdyby ceremonialnych i związanych z samą nazwą przewodniczący Rady Miasta. Natomiast to ma realny wpływ, mamy rok wyborczy, to jest istotne, myślę tutaj.
Znaczy, przede wszystkim w tym roku wyborczym przewodniczący czy przewodnicząca Rady Miasta to powinna być osoba, która łagodzi te spory, namiętności, które między radnymi się
pojawiają. Tak się zadeklarowała pani.
I ja mam nadzieję, że Stefania Biernat jako osoba o dużym doświadczeniu, ale też autorytecie tej roli zdecydowanie podoła. Ale to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że my na początku kadencji umówiliśmy się na pewne polityczne porozumienie.
No, co roku inny przewodniczący, dokładnie. Trzy duże kluby. Było trzech, no i na czwarty rok się...
No, bo jedni uważają, że było, że trzy kluby, a inni uważają, że były, że cztery siły polityczne, które są. No bo oczywiście SLD jest obecny w Radzie Miasta Szczecina. Mamy dwóch radnych.
Czyli widziałby pan się na tym fotelu.
Ale PiS ma tych radnych 10, ale poparcie, jakie PiS uzyskał w wyborach, nie było 5 razy większe od SLD, tylko 2 razy większe od SLD. I my, chyba Łukasz Tyśla to potwierdzi, takie rozmowy wstępne były, że mówimy o czterech siłach politycznych. Dzisiaj w pierwszym roku my jako SLD poparliśmy kandydata PiS-u Artura Szałabawkę, w drugim roku kadencji poparliśmy
obecnego tutaj
Łukasza Tyślera, w trzecim roku Mariusza Bagińskiego i w czwartym roku nie ukrywam, że rozważaliśmy możliwość wystawienia własnego kandydata na tą funkcję.
Mówiło się jeszcze przed sesją, może pan że tak. się zgłosi, czy też pana zgłoszą.
Ale no jednak pan prezydent Krzystek z tych porozumień się wycofał, zdecydował się na poparcie kandydatki Prawa i Sprawiedliwości. Jego wola, jesteśmy demokratyczni, żyjemy w demokratycznym państwie, Szczecin, Rada Miasta Szczecina to również demokratyczne ciało. Większość zdecydowała. My na to się nie zgodziliśmy, uważamy, że to powinno troszeczkę inaczej wyglądać. Dlatego my, Stefanie Biernat, jako dwójka radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie poparliśmy. Nie dlatego, że mam zastrzeżenia merytoryczne do koleżanki Stefanii, tylko dlatego, że ustalenia według nas były inne. Pan prezydent dzisiaj stanął zdecydowanie przy Prawie i Sprawiedliwości i dzisiaj widać, że jest w Radzie Miasta pan prezydent i PiS, którzy stoją po jednej stronie i pozostała opozycja. Czy to takie zdeklarowane poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości Piotra Krzystka mu pomoże w wyborach, czy nie? Tego nie wiem. Bardzo ryzykuje pan prezydent Krzystek, bo jak mawiał Leszek Miller, kto się PiSu tyka, ten znika.
Myślę, że pani radna Stefania Biernat na koniec, Łukasz Tyszler, Platforma Obywatelska.
No tutaj Dawid bardzo wiele powiedział, Dawid Krystek przed chwilą i to jest prawda. Patrząc głęboko w oczy Stefanii, mówię, że Stefania jest faktycznie jednym z najlepszych, jak nie najlepszym radnym Prawa i Sprawiedliwości w tej Radzie Miasta. Nie tylko dlatego, że jest osobą, która jest fachowa w dziedzinach, którymi się zajmuje i w tych komisjach, w których działa, ale też osobą o takim, no pewnie wynika to z zawodu wykonywanego, czyli pedagoga, umiejętnością rozmowy z ludźmi, a przez to też tej koncyliacji, o której mówił Dawid Krystek. I właśnie najgorsze jest to w tym wszystkim, że przy braku zastrzeżeń do pani przewodniczącej Stefanii Biernat i zresztą myślę też wydaje takiej dużej sympatii, którą wszyscy radni darzą panią radną, jak gdyby została wmontowana, mówiąc brzydko, przepraszam za to słowo, w sytuację trochę taką niemiłą, niewygodną dla nas wszystkich. Otóż rotacja to rotacja. mamy 31 radnych. Naprawdę można było znaleźć inne rozwiązanie, a niekoniecznie na siłę sprowadzić tą dyskusję do tego, że skoro Prawo i Sprawiedliwość ma teraz taki ciąg na tą władzę totalną wszędzie, to musi koniecznie mieć przewodniczącego. Pan prezydent jednoznacznie opowiedział się za Prawem i Sprawiedliwością. Zresztą no, robi to już od 7 lat, ponieważ ma i wiceprezydentów z Prawa i Sprawiedliwości, i są dyrektorzy, którzy zasiadają. Przepraszam?
Wiceprezydenta,
tak, przepraszam. Wiceprezydenta. I prawda jest taka, że ta współpraca się układa chyba dobrze, tak zakładam. Też podkreślam, no, tak to jest z demokracją, no, każdy ma prawo wyborów. Natomiast z drugiej strony ja ciągle słyszę gdzieś tam w mediach, jak pan prezydent mówi, że jest apolityczny, że on się w politykę nie miesza. No wręcz przeciwnie, bardzo się miesza. Wybiera sobie do współgrania tą czy inną partię polityczną. Może będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, tego nie wiemy. W przeciwnym wypadku, i tu pełna zgoda znowu z Dawidem Krystkiem, bardzo ryzykuje, dlatego że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wystawi swojego kandydata w tych wyborach, będzie dla pana prezydenta Krzystka bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, zwłaszcza,
ale że... kandydat Platformy nie będzie niebezpiecznym przeciwnikiem.
Ale ja mówię tutaj, dlaczego będzie niebezpiecznym przeciwnikiem? Dlatego, że wychowanym wewnątrz swojej grupy politycznej w Radzie Miasta. Czyli z ludźmi, którzy mają dostęp do bardzo wielu informacji.
Pierwsze nauki
i tak
pobierał
dalej.
W Platformie Obywatelskiej.
Pierwsze nauki pobierał, no myślę, właśnie. Że od swoich rodziców, babuś. Natomiast...
No, ale polityczne.
Polityczne. No tutaj bym pewnie polemizował, bo wiemy wszyscy, że pan...
Zostały trzy minuty, jeszcze bym prosił, przepraszam, muszę
natomiast
przerwać jeszcze Stefania Biernat.
Najgroźniejszy kontrkandydat, wydaje mi się, będzie to kontrkandydat, który będzie wystawiony przez taką opozycję, zjednoczoną opozycję, najsilniejszy i najmocniejszy, i wydaje mi się, że będzie zagrażał zarówno kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, jak i Piotrowi Krzyskowi.
To już mamy potwierdzone, jak rozumiem, że będzie wspólny kandydat. Tak.
Nie ma innego wyjścia. A. Musi być.
Ale to przez pana.
Stefania Biernat, Prawo i Sprawiedliwość. Już tak na koniec. 2 minuty.
No cóż ja mogę powiedzieć? No, jest to dla mnie na pewno zaszczyt, odpowiedzialność, ale i też wielkie wyzwanie, bo...
O polityce pani radna tutaj rozmawiamy, nie o wyzwaniu.
O polityce... No ja no, cieszę się tymi głosami za, ale również i tymi przeciw, bo no, na pewno każdy ma wątpliwości, czy ona sobie poradzi, czy nie. I dlatego no, może tutaj też, żeście mieli panowie takie wątpliwości, nie wiem, bo
nie,
że te głosy nie. Ale, postaram się tak pracować, że ku zadowoleniu tym, co głosowali za i tym, co głosowali inaczej powiem, tak? I tym, co głosowali inaczej. Tak będę się starała pracować. A jeszcze tutaj chciałam dodać, tak sobie zerknęłam historię Szczecina i to jest pierwsza kobieta. Jest to rok kobiet. Dajmy też władzę kobiecie.
Osobnym tematem...
Może PiS wystawi w takim razie kobietę. No, prezydenta. Jeśli nie Piotr Krzystek, to może
Stefania Biernat. No już niestety nie zdążymy poruszyć tego wątku. Została nam dosłownie minuta, ale rzeczywiście no, cały czas żadne z was reprezentujących ugrupowania jeszcze nie przedstawiło kontrkandydata dla Piotra Krzystka, a mówiło się chociażby w przypadku Platformy, że to będzie już przynajmniej rok temu miał być ten kandydat przedstawiony. Nie ma. Prawo i Sprawiedliwość, co prawda żeście daty nie ogłaszali, kiedy przedstawicie...
Ale rozmowy się toczą.
No, rozmowy tak. Się toczą, ale SLD też nie ma jeszcze swojego kandydata.
Między 3 a 4 tygodnie... Dzisiaj wiemy jedno, że SLD ma 2 kandydatów. Odbędą się prawy bory.
Mariusza Wieczorka i Dawida Krystka, który
i
tutaj
jest.
I
to jest nas, będzie kandydatem. I my staniemy w szranki z panem prezydentem Krzystkiem.
Dziękuję bardzo serdecznie za kawiarenkę polityczną. Przewodnicząca Szczecińskiej Rady Miasta Stefania Biernat, Prawo i Sprawiedliwość.
Do widzenia państwu.
Były przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej Łukasz Tyszler. Dziękuję bardzo serdecznie. I przewodniczący SLD w Szczecinie, radny niezrzeszony Dawid Krystek.
Dziękuję bardzo
serdecznie. To była kawiarenka polityczna. Andrzej Kuty, skłaniam się. Kolejna oczywiście kawiarenka w przyszłym tygodniu. Przypomnę jeszcze, że nikt z bezpartyjnych do nas nie przyszedł, nie przyjął zaproszenia z klubu radnych, a za chwilkę w Radiu Szczecin wiadomości.